Tak, proszę państwa, dzisiaj kolega jest pociągający.
Jest, bo atakuje go alergia, w związku z tym wydaje dźwięki różne, bulgotliwe i takie dziwne.
Dwóch historyków, jeden mikrofon.
Jeden mikrofon?
Dwóch historyków?
No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Rugniewicz.
Profesor Przemysław Wiszewski.
Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
No niestety, takie już mamy przyległości, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
Bardzo dobrze. Dwóch
liczymy
historyków,
państwa.
Jeden mikrofon.
Jeden mikrofon?
Dwóch historyków.
Ale ja wcale nie o tym chciałem, tylko nie chciałem powiedzieć, że kolega dzisiaj przyszedł tak już w letnie ubrany. Krótkie spodenki,
tak jest.
Krótki rękawek.
A kolega przyszedł w długich spodenkach, ciemnych butach i w ogóle...
No to ktoś musi pracować.
No to niemiecki dryl, a ja tutaj
gdzie
polska słowiańska
to,
dusza wesoła na rowerze hulająca.
Tak, no proszę, to jeszcze rowerem jechałeś.
No tak.
Czyli, o. To, ale to nie, to jest bardzo pozytywne, to pochwalam. To,
i nawet przeżyłem.
To właśnie o to chciałem ciebie zapytać. jak się jechało z tym rowerem po Wrocławiu?
Nie, znaczy jeździ się po Wrocławiu fajnie tam, gdzie są ścieżki, natomiast centrum, niestety, rynek i okolice to jest tragiczne miejsce tutaj bardzo często
się... A to musisz siadać, czy jak to jest?
Siadać nie, ale są odcinki, kiedy trzeba jechać po szosie równolegle z samochodami i to przy tych wąskich uliczkach to jest jednak dość nerwowa sytuacja, zwłaszcza, że no niestety kierowcy szybko jeżdżą, no ale... Przeżyłem.
Ale to nie jest jakaś nowa sprawa, bo ta sprawa tych ścieżek rowerowych, ona stale nam wraca.
Tak, w centrum cały czas. Znaczy, wiesz, dużo zrobiono, bo wydzielono na drogach specjalne ścieżki dla rowerów. Nie wszędzie, ale są. No ale wiesz, ja już kiedyś mój kolega żartował, że czasami kierowców trzeba by nauczyć, że te takie światełka z boku jednak działają, że one się nie psują, że jak się skręca, to się wrzuca, że nie zajeżdża się drogi, że no wiele różnych rzeczy, no ale Boże kochane, no życie.
Ale rowerzyści to chyba, to ich też dotyczy.
Absolutnie tak, rowerzyści też bywają czasami zupełnie dziwni, ale ja muszę państwu powiedzieć, że generalnie jak wiele lat już jeżdżę rowerem po Wrocławiu, to postęp jest ogromny, bo pamiętam takie czasy, kiedy z duszą na ramieniu po chodnikach gdzieś tam człowiek przemykał. A teraz naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży postęp. Ja lubię jeździć.
Chcesz powiedzieć, że teraz bez większych problemów?
Bez większych problemów.
No to
delikatnym stresem, ale to dobre dla serca jest.
Bo chciałem przy okazji zapytać, czy to nie jest jakiś postulat, który chciałbyś zgłosić do jeszcze nadal kandydatów na prezydenta miasta?
A wiesz co, nie będę komentował, bo szkoda komentować, ale myślę, że wszyscy kandydaci wiedzą, że jest to jedno z takich, zwłaszcza do młodych ludzi zwróconych postulatów, więc po co to zgłaszać jeszcze raz?
Kolego, nie wiem, czy wiesz, czy odnotowałeś, nasz podcast spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Nawet zacytowano nas, jak to określono, na prawach cytatu.
Na prawach cytatu?
tak. Zwłaszcza moje wypowiedzi spotkały się tutaj z jakimś szczególnym zainteresowaniem.
Tak, ja podobno rechotałem, co mnie, muszę przyznać. No ale trudno, takie życie.
Może powiem tak, nie będę komentować komentarza, czy też nie będę polemizować z polemiką. Na dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę. Może pierwsza, to jeżeli ktoś z państwa poczuł się urażony, rzadko mi się zdarza, żeby poniosły mnie emocje, tym razem faktycznie wzięły górę i być może część z państwa uznała to, że nie jest to właściwa forma wypowiedzi. Może na tym poprzestanę. Także jeżeli ktoś się z państwa jakoś urażony poczuł, to przepraszam, to nie było wcale moim zamiarem. No i druga, może taka uwaga bardziej o charakterze technicznym, bo kiedy wczoraj odsłuchałem polemiki z polemiką, to sięgnąłem po Spotify i ten odcinek na Spotify. I co mnie zainteresowało to, że obok odsłuchania odcinka, czyli tej warstwy głosowej, masz możliwość też czytania
Deskrypcji tam?
Tak, deskrypcji, może tak sczytać. I myślę, że to dobra jest wiadomość, że możesz faktycznie także i śledzić tą wersję tekstową. No i żeby zakończyć ten wątek polemiki z polemiką, to odsyłam wszystkich Państwa do pierwszej wypowiedzi gości podcastu i w przeczytania sobie tej transkrypcji, bo wydaje mi się, że część głosów polemicznych, polemizujących ze mną, no po prostu z mojego punktu widzenia jest bezprzedmiotowa. Jest tam wystarczająco dowodów w tej transkrypcji, jeżeli już ktoś nie chce odsłuchiwać samego podcastu, a skoncentrować się na transkrypcji, to znajdzie te fragmenty, które budziły moje wątpliwości. Ale chcę na tym poprzestać. Natomiast chcę zakończyć może taką uwagą, że to dobrze się dzieje, że dyskutujemy między podcastami. To znaczy fajnie, że słuchamy się nawzajem, że staramy się nie tylko podkreślać pozytywne strony, ale też może polemizować, krytykować, przy czym tu chcę podkreślić, krytyka nie polega tylko na tym, że krytykujemy coś, tylko zwracamy na pozytywne i negatywne strony jakiejś sprawy i myślę, że także nasz podcast na tym polega, że mówimy o różnych rzeczach, które nam się podobają, ale także chyba nie stronimy też od tego, żeby podzielić się krytyką.
Tak, absolutnie. Krytyka zawsze służy temu, żeby wydobyć to, co jest najlepsze.
Nie rechocz, kolego.
Tak, właśnie, właśnie. Ale trudno, no taki masz.
Ale my przecież, ale słuchaj, ale przecież my mamy to we wstępie jakoś zapisane. Nie wiem, czy tak się przeskakuje, wiesz, z kwiatka na kwiatek, no i się nie chce słuchać od początku do końca. No.
Niech rozkwita 100 kwiatów, każdy ma prawo dyskutować. Ja absolutnie nikomu nie zabraniam. Bardzo dobrze się stało. Jest odpowiedź, może każdy wysłuchać i sprawdzić.
Tak, może tak właśnie i myślę, że tutaj bardzo ładnie widać te różnice i chyba takie, które obserwujemy przecież w końcu od wielu lat. I to można jakoś fajnie sobie zestawić. Natomiast ta propozycja, która padła w polemice z polemiką, że może warto dyskutować także i ze sobą. To oczywiście jesteśmy jak najbardziej otwarci i nic nie stoi w końcu na przeszkodzie, ażebyśmy na przykład za jakiś czas może połączyli się i na przykład dyskutowali między sobą. Musielibyśmy naturalnie dokładnie określić, co jest przedmiotem dyskusji. Tak, żebyśmy się nie rozeszli lub też ewentualnie później zarzucali sobie, że nadawaliśmy na różnych płaszczyznach.
Dobra,
ale zostawmy to, idziemy faktycznie dalej, ale wiesz, ta transkrypcja myślę, że jest fajnym uzupełnieniem. I zwłaszcza dla trochę leniwych wśród nas, to jest to też dobra okazja, żeby znaleźć na przykład od razu dany fragment, nie przesłuchując od początku do końca takiego czy innego odcinka.
No dodajmy, że to jest też ważne, jeśli nie zna się wystarczająco biegle języka mówionego, a słucha się podcasty obcojęzyczne, żeby móc spokojnie czytać, znaleźć sobie fragment, przetłumaczyć. To naprawdę technika nam pozwala na bardzo, bardzo, bardzo szerokie komunikowanie się. Ja to bardzo lubię.
Dzwonimy?
Dzwonimy.
A propos dzwonka, postaram się użyć dzwonów rurowych.
Możesz, to Mike Oldfield będzie działał tam.
Tak, tylko musi wiaterek, wiesz, tak się troszeczkę zmienić i tak wzmóc i wtedy będzie efekt.
Będzie efekt, dobrze. Okej, proszę Państwa, w ramach ciekawostek, my już dyskutowaliśmy tutaj, że nam się ciekawostki kończą, to oczywiście w jakimś sensie nie jest prawda, bo prowadząc badania zawsze coś tam się wyciągnie, ale za każdym razem jest pytanie, czy to jest rzeczywiście ciekawe dla Państwa. Ale wracając samochodem z moją żoną z jakiejś wycieczki, powiedziała mi ona, czy zwróciła uwagę na pewien element z baśni Grimma i przedstawiła taką interpretację, która funkcjonuje w, nie powiem, że w kręgach feministycznych, ale jest takim pytaniem. Baśni Grimma, Kopciuszek, no i sytuacja, w której książę widzi, tańczy z tym tytułowym Kopciuszkiem, ta oczywiście ucieka, zostawia mu bucik. No i pytanie, co z niego za człowiek, skoro nie jest w stanie po twarzy rozpoznać tancerki, tylko musi buta przymierzać. No i tutaj zwracano uwagę, że to pokazuje oczywiście tylko nastawienie mężczyzn, którzy nie zwracają uwagi i tak dalej, i tak dalej. Jest to rzeczywiście ciekawe ujęcie, ale wydaje mi się, że nie do końca bierze pod uwagę trochę też historyczne uwarunkowania funkcjonowania różnych grup klas społecznych. Z punktu widzenia arystokracji, człowiek, który jest arystokratą, brutalnie mówiąc, ma zupełnie inną twarz niż ktoś, kto jest niskiego pochodzenia społecznego, czy wręcz ktoś, kto jest pochodzenia chłopskiego. I mamy wiele takich przykładów, sięgając od średniowiecza przez nowożytność, gdzie arystokraci o chłopach wyrażają się wręcz jako innym gatunku, jako kimś, kto zupełnie inaczej wygląda, ma rysy twarzy, w ogóle jeśli ma rysy twarzy, bo często to jest tłum, to jest coś, co się zlewa, to nie są indywidualności, ale jeśli ma, to one są pokraczne, dziwne, budzące grozę i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie sama ta opowieść Grimma nabiera głębszego sensu, to znaczy pokazuje ono przenikanie się tych grup społecznych i z drugiej strony wielki opór, jaki ma arystokracja przed uznaniem, w cudzysłowie, zwykłych ludzi za jednostki. I to mierzenie bucika jest ciekawym rozwiązaniem, to znaczy, że starano się znaleźć coś tak wyróżniającego, indywidualnego, co pozwoli wyłonić taką osobę z niższej grupy społecznej i uczynić z niej jednostkę dla arystokraty. Dlaczego wybrano akurat but, nogę, jest to zupełnie inna opowieść. Tutaj też trzeba pamiętać, że no właśnie niższe warstwy społeczne po prostu butów nie nosiły przez długi czas. Posiadanie buta, czy dopasowanie nogi do buta, zwróćmy uwagę, że to też jest bardzo ważne, że ta noga nie jest szerokim człapem, jaki ja na przykład mam, wynikający z chodzenia na boso bardzo często, tylko jest delikatna, dostosowana do... Tak, i jeżdżenie rowerem. I dostosowana do eleganckiego bucika, który pacuje. No, wszystko to ma zwracać uwagę, że ta osoba jest jednostką. Faktem jest, że sama baśń jednak ma z tego punktu widzenia dość, nie wiem czy ponure, ale takie dwuznaczne zakończenie, bo przecież Kopciuszek wyłoniony z tej warstwy staje się arystokratą. Pasuje do arystokracji, jest arystokratą i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tego, czego może byśmy oczekiwali, to znaczy takiego bardziej prospołecznego akcentu, że o proszę, człowiek z niższych warstw społecznych jest takim samą indywidualnością, jednostką jak arystokracja. Ale być może i taki sens można z tego wyciągnąć. Tu tylko zwrócę uwagę, że ta twarz symbolicznie, honorowo nie przysługiwała wszystkim zdaniem grup arystokratycznych i nie wynika to wcale z tego, że mamy tu mężczyznę, który widzi nogę, stopę, a nie widzi twarzy, tylko ze względu na to, że mamy różne podejście do samego funkcjonowania społeczeństwa. I tyle z mojej strony.
Moja ciekawostka z kolei jest związana trochę z różnego rodzaju problemami dotyczącymi podręczników nienarodowych. O, może tak. Jeżeli pozwolisz, to trochę przypomnę, że pierwszą taką próbą napisania podręcznika wspólnego podjęli Niemcy i Francuzi. Wszystko to się działo w kontekście 40. rocznicy podpisania traktatu elizejskiego. Przypomnę, traktat podpisany w 1963 roku przez przywódców obu państw, Konrada Adenauera i Charlesa de Gaulle'a. I co może ciekawe, to z taką inicjatywą wystąpił Parlament Młodzieży niemiecko-francuski, ażeby taki podręcznik opracować. Więc to, co już od razu należy podkreślić, wydawałoby się, że te relacje niemiecko-francuskie są tak zaawansowane po II wojnie światowej, zwłaszcza z biegiem dziesięcioleci, że opracowanie takiego podręcznika powinno być czymś naturalnym. Zwróć uwagę, minęło ponad 40 lat, czy właśnie nawet dłużej, i taki podręcznik jeszcze nie powstał. Tak więc ta inicjatywa ze strony młodzieży niemiecko-francuskiej, ażeby taki podręcznik przygotować, była strzałem w dziesiątkę i faktycznie, można powiedzieć, spotkała się z poparciem władz obu państw. No i przystąpiono do pracy. I tutaj też jest rzecz ciekawa i to jest ta, która będzie później różnić projekt niemiecko-francuski od polsko-niemieckiego. Otóż zwrócono uwagę przede wszystkim na różnice, jakie istnieją w kształceniu historycznym w Niemczech i we Francji. Tak, żeby może uogólnić, to mamy do czynienia ze scentralizowaną szkołą we Francji, a z ministerstwami w poszczególnych landach kultury, które zawiadują szkolnictwem. Tak więc z jednej strony mieliśmy jedno ministerstwo, natomiast po drugiej stronie mieliśmy tych ministerstw kilka. Ale to nie była jedyna trudność. Inną trudnością było to, żeby znaleźć tematy, które są w jakiś sposób wiążące dla jednej i drugiej strony, bo specyfiką nauczania historycznego we Francji jest to, że nie mamy do czynienia tylko z samą historią, ale także z dużymi elementami geografii, tak więc to połączenie historii i geografii no jest takie bardzo charakterystyczne dla szkoły francuskiej, natomiast w innych praktykach szkolnych czegoś takiego nie mamy, mamy po prostu osobne przedmioty, tak więc tutaj to też wymagało rozstrzygnięcia. Tak więc ostatecznie zdecydowano, że podręcznik, jeśli on powstanie, to będzie przede wszystkim przeznaczony dla wyższych klas gimnazjum, to był odpowiednik francuskiego gimnazjum i Zakunta Stufe II w Niemczech. I taki podręcznik faktycznie powstał w kilka lat, w 2008 roku zakończono, z tego co pamiętam, pracę nad tym podręcznikiem. Zaczęto wydawanie od tomu ostatniego, to znaczy chciano tym samym wykazać, jak jaką drogę musiały Niemcy i Francja pokonać, ażeby stać się przyjacielskimi państwami. Tak więc poświęcono ten czwarty tom okresowi po XX wieku, a zwłaszcza skoncentrowano się na okresie po II wojnie światowej. W następnych miesiącach, latach pojawiły się kolejne tomy i zamknięto wydawanie tej serii faktycznie od czasów najdawniejszych po współczesność. Starano się, żeby to był podręcznik dostępny po niemiecku i po francusku, żeby były to podręczniki jednobrzmiące. Jednak tak się nie stało, ponieważ wymogi, tak jak wspomniałem wcześniej, matury francuskiej powodowały, że trzeba było dopracować czy uzupełnić ten podręcznik niemiecko-francuski o część dotyczącą geografii. Czy ten podręcznik spotkał się z zainteresowaniem? Tak, zwłaszcza pierwsza część. Ta część stała się nawet bestsellerem, najczęściej sprzedawanym podręcznikiem do historii. Te wcześniejsze epoki, czy te wcześniejsze części cieszyły się już mniejszym powodzeniem. Czy ten podręcznik jest używany w szkołach? To jest dobre pytanie. To znaczy nie znam opracowań, które by pokazywały, jak często ten podręcznik stosują nauczyciele, czy stosują jako regularny podręcznik do historii, czy też po prostu nie. Wiem tylko, że zwłaszcza na pograniczu niemiecko-francuskim podręcznik ten jest używany i uczniowie faktycznie niemieccy i francuscy z niego korzystają. Podręcznik niemiecko-francuski stał się takim wzorem do naśladowania, bo mniej więcej w tym samym czasie powstała inicjatywa w Azji, na Dalekim Wschodzie, kiedy to postanowiono przygotować podręcznik koreańsko-chińsko-japoński do historii XX wieku. I co ciekawe, taki podręcznik, mimo różnic, jakie faktycznie istniały także w interpretacji historii między tymi państwami, istnieją przecież, to udało się taki podręcznik faktycznie przygotować. Może nie tyle niemiecko-francuski był tutaj wzorem, co do tego dochodziła jeszcze inna kwestia, mianowicie pojawienie się tendencji nacjonalistycznych w Japonii. Mhm. To była niejako odpowiedź trochę też, bo zaczęto tworzyć nowe programy szkolne, wydawać podręczniki i istniała taka obawa, że ta nacjonalistyczna narracja japońska może zdominować patrzenie na państwa sąsiadów w przeszłości. Tak więc to była właśnie taka inicjatywa, która miała też trochę temu jakoś tak się temu przeciwstawić. Ten podręcznik miałem w ręku. Od razu powiem, że miałem do dyspozycji wersję koreańską i chińską. Od razu powiem, że niewiele zrozumiałem. Natomiast mimo, że były próby wydania tego podręcznika po angielsku, to myślę, że ta recepcja byłaby pewnie i szybsza, i lepsza. To jednak dotąd chyba ten podręcznik się nie ukazał po angielsku. Szkoda. Natomiast na podstawie samych recenzji, ale także i kartkowania tego podręcznika i doboru zdjęć na przykład, to faktycznie odniosłeś wrażenie, że jest to krytyczna próba spojrzenia na historię tych właśnie trzech państw. zwłaszcza podkreślając drugą połowę lat 30. i okres II wojny światowej w relacjach tych właśnie państw. No i może na koniec warto wymienić polską inicjatywę, bo ta przecież już powstała w bezpośrednim jakimś związku z tym pomysłem niemiecko-francuskim. Postanowiono przygotować podręcznik polsko-niemiecki. I tutaj z inicjatywą wystąpili tym razem ministrowie spraw zagranicznych, ówcześni ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Z jednej strony Radosław Sikorski, obecny minister spraw zagranicznych, i Frank-Walter Steinmeier, obecnie prezydent Republiki Federalnej Niemiec. Tutaj od samego początku było jasne, że nie będzie to podręcznik dla najstarszych klas, bo tutaj faktycznie te nasze treści programowe się po prostu rozchodziły. Przygotowano, zanim w ogóle przystąpiono do realizacji tego projektu, przygotowano coś, co się ładnie po niemiecku nazywa Machbarkeitsstudie, czyli studium wykonalności. Studium wykonalności. Faktycznie autorzy tego studium doszli do tego opracowania, doszli do wniosku, że najwięcej tych elementów wspólnych to jest właśnie w ówczesnym gimnazjum, bo jeszcze w Polsce istniało gimnazjum i w odpowiedniku polskiego gimnazjum Sekundarstufe Eins. I tak też rozpoczęto pracę. I te prace trwały przez następne lata, ale zaczęły się pojawiać pierwsze tomy podręcznika. I tutaj, co warto podkreślić, zaczęto od czasów najdawniejszych, to znaczy nie tak, jak to było w przypadku niemiecko-francuskim, od końca niejako w historii, tylko właśnie od początku. Tak więc sukcesywnie kolejne tomy ukazywały się, aż do tomu czwartego. Te wszystkie tomy były na bieżąco dopuszczane do użytku szkolnego. No i tutaj się pojawił problem z tomem czwartym. Już po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę tematy dotyczące historii najnowszej ujęte w tym podręczniku wzbudziły duże kontrowersje, co spowodowało ostatecznie, że po polskiej stronie ten podręcznik do dzisiaj nie został do użytku szkolnego użyty. O tyle jest to dla mnie zaskakujące, gdyż jeżeli porównamy praktykę niemiecką z praktyką polską, to sposób ujęcia na przykład II wojny światowej w tym podręczniku jest dla mnie wzorcowy, to znaczy ilość miejsca, dalej tematów, które zostały podjęte, ale także i kontekstu dla pokazania tych tematów. Na przykład, kiedy mówi się o oporze opozycji, to mówi się to w kontekście europejskim. Tym bardziej, że tutaj nadano też bardzo takie duże znaczenie samej Europie, nazywając ten podręcznik Europa, nasza historia. Tak więc tutaj w sposób bardzo bezpośredni nawiązano do tego, że nie chodzi tutaj o kolejny jakiś materiał do stosunków polsko-niemieckich, mimo że jest to materiał opracowany przez polskich i niemieckich nauczycieli, historyków itd., itd., czy dydaktyków, tylko chodzi o regularny podręcznik do historii. No mam nadzieję, że te kolejne próby teraz ze strony Komisji Podręcznikowej, ażeby zachęcić Ministerstwo w Edukacji do ponownego rozpatrzenia tego wniosku o dopuszczenie, ale także i działań samych wydawnictw, mam nadzieję, że się skończy sukcesem i będziemy mogli w końcu też zaprezentować w całości serię tych podręczników. No a przede wszystkim zająć się także implementacją tych podręczników do praktyki szkolnej, bo wydaje mi się, że trud, jaki wykonano, powinien być doceniony, bo to mamy do czynienia, i to jest też ta różnica do podręcznika niemiecko-francuskiego, mamy do czynienia z tłumaczeniem 1:1, tak więc to, co się znalazło na przykład w polskim podręczniku, znajduje się także i w niemieckim. Nie ma tutaj żadnych różnic. Mogą być oczywiście jeszcze jakieś dodatkowe materiały edukacyjne i tak dalej, tworzone na potrzeby poszczególnych krajów, ale tutaj one nie znalazły się w ostatecznej wersji podręcznika. No i to, co jest, wydaje mi się, nie mniej ważne, to jest coś, co chyba stale jakoś tak podkreślamy, że tutaj udało się autorom polskim i niemieckim nie tworzyć kolejnych protokołów rozbieżności, bo nie mogli na przykład znaleźć jakiegoś wspólnego języka do interpretacji takiego czy innego wydarzenia, tylko faktycznie starali się taki temat zaprezentować, żeby uczeń, nauczyciel miał świadomość tej wieloperspektywiczności, to znaczy, że takie zagadnienie można po prostu rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Mi się wydaje, że to było chyba też takim cennym osiągnięciem. Tych elementów jeszcze nowatorskich można wskazać więcej. Tak jak mówię, no, życzyłbym sobie, żeby ten podręcznik możliwie szybko został dopuszczony do użytku szkolnego, zwłaszcza ta czwarta część, żeby faktycznie był wykorzystywany przez nauczycieli na równych prawach. Jaka jest przyszłość tego rodzaju projektów? Mi się wydaje, że te projekty pokazały, że warto się takimi projektami zainteresować, ale trzeba mieć na uwadze różne rzeczy. To nie jest tylko praktyka szkolna, nie tylko takie czy inne tradycje edukacyjne, ale też fakt, że to wszystko trzeba tłumaczyć. Po prostu, że nie można wyjść z założenia, że jeżeli przykładowo miałby powstać podręcznik polsko-ukraiński, a przecież takie też są plany do historii, że Polacy i Ukraińcy będą znali język sąsiada i tak dalej. Oczywiście byłoby to bardzo dobre i wręcz wskazane, no ale ograniczyłoby nam trochę jednak tą liczbę tych specjalistów, którzy mogliby w sposób kompetentny się wypowiadać na taki czy inny temat. Tutaj w przypadku podręcznika niemiecko-polskiego właśnie brano to też pod uwagę, tak więc zaproszono specjalistów, natomiast drugorzędną sprawą była sprawa znajomości języka. Tutaj tłumacze odegrali znaczącą rolę, więc to jest wszystko związane też naturalnie z kosztami, więc to też trzeba w jakiś sposób uwzględniać, ale na pewno wydaje mi się warte jest podjęcia takiego trudu, bo efekty faktycznie są fajne. No, mógłbyś krytycznie powiedzieć, no, mówisz o efektach, a podręcznik nie jest jeszcze używany, więc mogę powiedzieć tak, w części szkół jest używany, w części szkół niemieckich, rzadziej w polskich, nauczyciele korzystają z tego podręcznika jako materiału uzupełniającego. I z tych głosów, które do mnie dotarły, jeśli chodzi o nauczycieli korzystających z tego podręcznika, to są oni faktycznie z tego podręcznika bardzo zadowoleni.
Wiesz, to generalnie jest świetna idea pokazywania dzieciom różnych punktów widzenia, bo przecież to jest najważniejsze w historii też, żeby oswoić ich z różnym podejściem, ale z drugiej strony, trochę w nawiązaniu do naszego poprzedniego, zeszłotygodniowego podcastu, jest to też droga do pokazywania im europejskiego spojrzenia, przekraczającego granice własnej kultury i własnego kręgu państwowego. Mi ona się bardzo podoba, zwłaszcza, że akurat w tym kontekście relacji polsko-niemieckich mamy tą serię, którą wydaje właśnie Centrum, czyli tych opracowań, relacji, zagmatwanych kontaktów polsko-niemieckich, a z drugiej strony właśnie podręcznik dla szkół. Gdyby takie serie udało się wydawać dla pozostałych sąsiadów Polski, to uważam, że też świadomość Polaków by się naprawdę poszerzyła.
Wiesz, tutaj na jeszcze jedną rzecz może warto zwrócić uwagę, że my, oczywiście mamy do czynienia z efektem końcowym, czyli mamy te tomy podręcznika i tak, dalej, i tak dalej, ale dla mnie niemniej ważny jest też ten proces powstawania takiego podręcznika, czyli tych wielomiesięcznych, wieloletnich dyskusji, dwóch grup, trzech, w zależności od tego, kogo zaprosimy ze specjalistów. Wiesz, to jest kapitalne doświadczenie. Mnie się wydaje, że to właśnie dzięki realizacji takich wieloletnich projektów łatwiej jest wtedy te stanowiska wypracować wspólne, niż tylko właśnie gasząc doraźnie taki czy inny pożar, który wybucha między sąsiadami.
To jest generalnie duża dyskusja, w jaki sposób zapewnić przenikanie nawzajem do różnych kręgów kulturowych, poglądów, sposobów oglądu przeszłości. Bo przecież my rozmawiamy tylko o bliskich sąsiadach, a co wiemy o spojrzeniu na historię Hiszpanów, Portugalczyków, nawet Anglików. To naprawdę ogromna praca, która powinna zostać wykonana i tylko takie wieloletnie programy, w trakcie których ci brokerzy informacji się tak naprawdę wykształcą i będą przekazywać w społeczeństwu to inne spojrzenie na przeszłość. Bez tych programów trudno o tego typu efekt.
Dzwonię? Dzwonię. Lektury kolejne.
Tak, lektury, bo rozgadaliśmy się o ciekawostkach, więc lektury. Jedna książka, jeden film. O. Książka, nie wiem, czy dobrze wymówię, Murong Shekun, Śmiertelnie ciche miasto, historię z Wuhanu. Przełożyła Hanna Pustuła-Lewicka. Książka dotyczy chyba trochę zapomnianego wydarzenia, jakim była pandemia. Ja mam wrażenie, że generalnie po wielkich słowach o wdzięczności i różnych takich rzeczach społeczeństwo zapomniało kompletnie, że była pandemia,
No, ale to nie jest charakterystyczne, że o rzeczach takich złych się
zapomina.
Się szybko zapomina.
Ale wiesz, ja
też je wypiera.
Już za chwilę tak. przejdę do książki, ale ja mam trochę takie poczucie wobec zwłaszcza tych osób, które narażały swoje życie, myślę tu o medykach, ale nie tylko, bo przecież i policjanci, i wszystkie te służby, które brały udział bezpośrednio w pracy z osobami, które były zakażone, jakby zostały zapomniane. To znaczy gdzieś tam przyznano nagrody politykom, którzy tym zarządzali, natomiast cały ten, to grono osób, które narażało swoje życie, czasami zresztą z ogromnymi szkodami dla siebie, bo przecież te zakażenia wśród medyków były powszechne, zostało zapomniane. Trochę o tym jest ta książka, to znaczy ta książka pokazuje, jak funkcjonował Wuhan w czasie pandemii. Ja myślę, że warto, żeby przeczytali ją wszyscy ci, którzy z takim zachwytem opowiadali o sposobie, jak sprawnie państwa autorytarne potrafią sobie radzić z kryzysem, jaką przewagę mają nad demokracjami i tak dalej, i tak dalej. To zresztą Chiny były pokazywane jako przykład doskonałego radzenia sobie z tym kryzysem. Pamiętam, jak podnoszono wtedy zalety szpitali modułowych, które powstawały błyskawicznie i tak dalej. No i te opowieści są wspomnieniami osób, które właśnie nie należały do żadnej z elit. To są zwykli obywatele, często bardzo niskiego pochodzenia społecznego, którzy opowiadają, jak żyło się w Wuhan tuż przed, kiedy epidemia już szalała, ale władze nie chciały się przyznać, że epidemia w ogóle się pojawia. Moment, w którym partia przyznała, że epidemia jest i zamknęła miasto, kompletna bezradność władz, wręcz zdumiewająca pogarda dla ludzi, która przejawia się, ale też w działaniach władz, ale też kompletny bezwład. Wiesz, ja byłem zaskoczony, może nie zaskoczony, nie, inaczej, nie, nie byłem zaskoczony. Mi to przypominało działania naszych władz, jak pamiętam je z lat 80., gdzie w zasadzie wszystko się toczyło jakoś tam, a gdy pojawiał się kryzys, to wszystko się sypało, bo nikt nie chciał wziąć żadnej odpowiedzialności, podjąć żadnej decyzji.
Przypomnij sobie katastrofę w Czarnobylu.
No, mój Boże.
Pierwsze reakcje.
Tak, ale wiesz, jakakolwiek powódź, nawet drobna, gdziekolwiek, jakikolwiek kryzys, nagle okazywało się, że ten teoretycznie świetnie funkcjonujący aparat administracyjny po prostu się rozpada. No i trochę tak to wygląda. Bardzo dobrze się to czyta, ponieważ są to dosłownie wspomnienia okraszone, czy z komentarzem autorskim pozwalającym zrozumieć te realia. Ważna lektura, znaczy naprawdę każdemu, kto jest zachwycony funkcjonowaniem państw autorytarnych, które świetnie reagują w chwili kryzysu, naprawdę polecam, bo jeśli ktoś nie jest w tej warstwie rządzącej, to naprawdę powinien się głęboko zastanowić, czy to przynosi jakąkolwiek korzyść, jakąkolwiek komukolwiek. Wstrząsające są niektóre te opowieści, ale nie ma tu grania na tanich emocjach, od razu powiem. Jest to głęboko humanistyczna dla mnie książka, pokazująca różne postawy, w tym i tych, którzy do końca są wiernymi wyznawcami partii, nie są urzędnikami, są wyznawcami partii. Trochę mi to przypomina reakcje, czy ich relacje, trochę mi przypominają reakcje Chin na, spontaniczne oczywiście w cudzysłowie, na film Trzy Ciała, czy Problem Trzech Ciał, gdzie serial science fiction, gdzie pokazano realia w migawce, w zasadzie rewolucji kulturalnej i spontaniczny sprzeciw Chińczyków wobec takiego ich przedstawienia, gdy wiemy, że rewolucja kulturalna była tragedią straszną dla całego narodu chińskiego. Żeby zrozumieć tą spontaniczną reakcję, trzeba by tą książkę także przeczytać. Naprawdę wszystkim polecam. A druga rzecz to film, który już dawno powinienem obejrzeć. Nie wiem, czy ty oglądałeś, ja powinienem dawno, ale dopiero teraz miałem okazję. Oppenheimer.
Tak, tak.
Bardzo, tak,
obejrzałem.
Tak, bardzo długi film, od razu powiedzmy długi, sobie szczerze, ale 3 godziny. Ale właśnie nie, jakby nie wypuszczający widza ze swoich objęć. Cały czas akcja, która się toczy, ona oczywiście nie toczy się jakoś wartko, to nie jest film sensacyjny, ale potrafi wciągnąć, zainteresować widza, nie jest też dziełem przegadanym, jak trochę się tego obawiałem. No i rzecz jasna jest to też film o dylematach, które chyba nasza akademia przeżywała i przeżywa do tej pory. To znaczy, brutalnie mówiąc, co się opłaca? Czy w relacjach z państwem opłaca się zgadywanie intencji państwa i wpisywanie się w te intencje? Czy można sobie pozwolić i właściwie powinno się przestrzegać wartości akademickich i zabierać ten głos tak, jak dyktuje nam to nasze rozumienie świata? Film pokazuje skutki takiego podejścia, jednego i drugiego, i tego, które jest zgodne z intencjami państwa i pozwala robić kariery, które trwają do końca życia. I tego podejścia, które mówi, że nie, jednak należy powiedzieć prawdę. Jest tu happy end, od razu trochę zaspoileruję, ale na co też moja żona mi zwróciła uwagę, ten film o tyle jest, ma skrzywioną perspektywę, że pokazuje właśnie happy end. Wspomina jedynie o tych, którzy tego happy endu nie doczekali, którzy zapłacili za swoje przekonania w Stanach Zjednoczonych, będąc naukowcami, wysoką cenę wyrzucania z pracy, braku możliwości podjęcia pracy w zawodzie i tak dalej. Bardzo polecam, bo mówię, 3-godzinny film, który pozwala jednak zrozumieć funkcjonowanie trochę epoki makartyzmu, ale chyba jest to jednak bardziej uniwersalny film dla mnie. Znaczy, stawia pytanie o rolę naukowców nie tylko w modernizacji naszego życia, bo przecież energia atomowa była ogromnym krokiem modernizacyjnym też dla naszych społeczności, ale stawia też pytanie o odpowiedzialność, o zadania etyczne, jakie stoją przed badaczami. Tu akurat skupiono się oczywiście na fizykach, kwestii bomby atomowej, ale to jest tylko jedna strona. Tych odpowiedzialności na różnych poziomach naukowców jest przecież bardzo dużo, no i każdy sam musi podjąć decyzję, jaka będzie jego postawa wobec prawdy i wobec tego, co społeczeństwo może od niego oczekiwać. Bardzo dobry film, szczerze polecam. 3 godziny, ale absolutnie, no nie ma nudy. Nie ma nudy,
nie ma nudy i nie odczuwasz tego, że jak się pojawiają napisy końcowe, dopiero patrzysz na zegarek, dopiero wtedy sobie uzmysławiasz, jak długo wytrzymałeś przed ekranem, w zależności od tego, gdzie ten film oglądałeś, czy w kinie, czy przed telewizorem. I dopiero wtedy masz tą świadomość upłynięcia czasu. Tak. Dla mnie to był film, jest film wielopłaszczyznowy. Tam się po prostu ta akcja, może i dlatego nie odczuwamy tego czasu, że toczy się wartko, zmienia się, są różne płaszczyzny. Niektóre mogą nas irytować, niektóre nie, ale w każdym razie jesteśmy bardzo ciekawi, co dalej. Jesteśmy, tak. I to jest tak coś, co się napędza. I ja zwróciłem jeszcze na tą stronę estetyczną filmu uwagę, bo kapitalnie oddano tutaj i kolor, i czerń, i biel. Tak, czy zwróciłeś też na to uwagę, jako zabieg stylistyczny. To bardzo mi się podobało, to takie połączenie kina dawnego z tym współczesnym.
Takie kroniki też dokumentalnej, tak, właśnie, z przesłuchań.
Tak, z przesłuchań. Tak. Wiesz, i to dodatkowo jakoś podkreślało kolejną płaszczyznę, którą autor przed nami, reżyser, scenarzysta po prostu otwierał. I to mi się bardzo podobało. No i już nie pamiętam, ale z tego, co czytałem, na materiale Kodaka chyba zostały materiały wyprodukowane, więc to też dodatkowo jeszcze dla tych, którzy zajmują się fotografią, za chwilę jeszcze może więcej na ten temat w mojej części lektur, to faktycznie robi wrażenie, wiesz, że coś, co znasz z przeszłości, można także i dzisiaj spokojnie wykorzystać.
Tak, no, na pewno na mnie też zwróciło, czy zrobiło duże wrażenie i zwróciło moją uwagę wykorzystanie kostiumów, dbałość o te wszystkie szczegóły, ale jeśli chodzi już o przedstawienie samych bohaterów, w zasadzie nie ma tu bohaterów jednowymiarowych, kryształowych, takich, którzy są super dobrzy
nawet
albo
tytułowy,
super źli.
Nawet tytułowy.
Nie jest przedstawiony jako jakaś ikona, przed którą trzeba klękać. No i oczywiście świetnie przedstawiony jest Albert Einstein. Tak, no, polecam.
Tak. Ja z kolei chciałbym zwrócić na dwie lektury uwagę i na jeden podcast. Także tym razem kolega nie uprzedził mnie, jeśli chodzi o podcast.
Specjalnie
mianowicie wyczekałem. Temat, który już poruszył, to jest kwestia moderny, w Polsce i właśnie ukazał się najnowszy numer rocznika Polska, wydawanego przez Deutsches Poeninstitut, niemiecki Instytut Polski w Darmstadt, za rok 2024. I w całości jest ten, to wydanie poświęcone, ten zeszyt poświęcony właśnie modernie. Nie wiem, jak to tłumaczyć, modernizmowi to raczej...
Nie mam pojęcia.
Ja bym dał może nowoczesności, bo tematem tak naprawdę tego numeru jest to, jak my zmagamy się z nowoczesnością. Mhm. I tutaj oczywiście pewnie nie powiem nic nowego. Był konkretny pretekst dla zajęcia się tym tematem. To nie tylko przypadające rocznice 25. wstąpienia Polski do NATO, ale także i 20. rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej. Ponadto na co tutaj redaktor tego tomu, czy też autor wstępu, Andrzej Kaluca, zwraca uwagę, to także i oczywiście zmiany w samej Polsce, czyli po wyborach październikowych ubiegłego roku. I tutaj co muszę szczególnie podkreślić, to znaczy nie mamy tutaj takiego obrazu czarno-białego, to znaczy mamy oczywiście przytoczone zdania reprezentantów nurtów konserwatywnych, że obrona przed wartości, obrona przed Zachodem, przed wszelkiego rodzaju zmianami i oni tutaj dochodzą do głosu, to znaczy tutaj, ponieważ wydanie to jest skierowane do czytelnika niemieckiego, więc ma wgląd faktycznie to, w jaki sposób część przynajmniej Polaków lub też autorów polskich te kwestie widziały, ale mamy także i oczywiście drugą stronę, to znaczy bardziej tutaj tą liberalną, także tą, która bardziej była nastawiona i jest nastawiona na różnego rodzaju zmiany czasami też i radykalne, tak więc i tutaj takie głosy znajdziemy. Podzielono to na kilka części i to też wydaje mi się jest warte podkreślenia, bo mamy tutaj pierwszy blok taki tematów, który jest poświęcony idei jako takiej, nowoczesności czy też moderny. I tutaj przedstawione są właśnie te różne pozycje, jak definiowano to w przeszłości, jak definiuje się dzisiaj, jaki jest stosunek. Mamy też na przykład, co może warto podkreślić, artykuł Michała Wiśniewskiego poświęcony generacji neo, czyli generacji internetu i co to oznacza dla tej generacji internet i tak dalej, i tak dalej. Tak więc mając na uwadze, czy też to, co często się czyta w przypadku naszych niemieckich sąsiadów, że są zapóźnieni pod względem tego rozwoju technologicznego, no to tutaj faktycznie można dowiedzieć się więcej na temat plusów, minusów właśnie tych zmian, które w Polsce nastąpiły. Dalej mamy rozdział, który jest poświęcony różnym drogom do nowoczesności. I tutaj mamy takie trochę ujęcie też i historyczne, to znaczy od, no właściwie wzięto pod uwagę cały wiek XX, czyli od tych zmian, które następowały po stworzeniu Polski, w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 18 roku, aż po współczesność. Tak więc jeden z tekstów na przykład Ulricha Schmidta mówi o, wręcz jest nawet zatytułowany od Sławojki do Centralnego Okręgu Przemysłowego, II Rzeczpospolita jako projekt modernizacyjny, czy też jako nastawiony na nowoczesność. No i tekst Stefana Garszeckiego już poświęcony aktualnym problemom. To, co warte jest jeszcze podkreślenia, to jest też to, że mamy też i trzecią część, która jest poświęcona bardziej zmianom tym modernizacyjnym w różnych zakresach życia społecznego Polski. Od polskiego designu, poprzez sztukę, poprzez architekturę, kończąc na miastach. I to, co warte jest podkreślenia, to to, że redaktorzy tego tomu, wydawcy tego tomu zadbali o piękną szatę graficzną. To znaczy ten tom kartkuje się naprawdę z wielką przyjemnością. Już nawet samo kartkowanie może w jakiś sposób przekonywać do tematu, że ten modernizm czy tą nowoczesność stara się pokazać tutaj w różny sposób i te zdjęcia są tego chociażby dobrym powodem. A propos zdjęć, jak już jesteśmy przy zdjęciach, to ukazał się nowy numer historii fotografii. Jest to jedno z czasopism, które abonuję i
właśnie otrzymałem. Twoje oko.
Tak, wiesz, będę chciał przekonać, że tak też było i tym razem, chociaż ten numer jest poświęcony szczególnemu tematowi. Mianowicie wydawcami tego numeru są Anton Holzer i Elmar Mauch i numer ten jest poświęcony okaleczonym zdjęciom. To znaczy wydawcy tego numeru stwierdzili, że generalnie jeżeli sięgamy po różnego rodzaju albumy fotograficzne, to najczęściej mamy do czynienia z pieczołowicie dobranymi zdjęciami. Najlepiej to są najbardziej takie zdjęcia, które nam się podobają, które no, chcemy w jakiś sposób przedstawić, intrygują nas. Krótko mówiąc, chcemy pokazać coś ładnego. Nawet jeżeli pokazujemy rzeczy straszne, to jednak staramy się estetyzować poprzez medium fotografii itd., itd. Tym razem wydawcy, tak jak wspomniałem, Anton Holzer i Elmar Mauch postanowili zrobić coś odwrotnego, to znaczy w takim ujęciu chronologicznym, właściwie od początku fotografii, wybrali te fotografie, które podlegały różnego rodzaju procesom. Ja bym je nazwał nie tyle okaleczania, co też niszczenia. Myślę, że od razu chyba to nie będzie nic oryginalnego, co zaraz powiem, że w różnych okresach historycznych, zwłaszcza w państwach totalitarnych, wykorzystywano medium fotografii do właśnie różnego rodzaju technik manipulacyjnych. I tutaj faktycznie czyni to nie tylko rządzący, ale także i zwykli użytkownicy fotografii. Tutaj wiele przykładów znajdziesz w tym numerze, więc powiem tak, no jest to, nie ukrywam, kapitalna uczta dla osób zainteresowanych rozwojem fotografii, ale też i kapitalna uczta dla tych, którzy interesują się propagandą. To w jaki sposób wykorzystywano też materiał zdjęciowy właśnie do celów propagandowych, co retuszowano, co nie retuszowano, co usuwano. I tutaj takie przykłady są, gdzie masz na przykład postaci, przykładowo pierwsza lepsza z brzegu postać, której twarz jest zamazana, a stoi w szeregu z innymi osobami. Albo na przykład pomieszczenie w mieszkaniu siedzące kobiety. No właśnie, i tutaj chyba wisiał portret Hitlera i on został po prostu zamalowany. Czyli w rozumieniu autorów został okaleczony i pewnie nie byłby pokazany, gdyby nie pomysł i zamysł wydawców, ażeby poświęcić osobny numer historii fotografii właśnie tej problematyce. Także też polecam dla tych z Państwa, którzy nie znają niemieckiego, jest tutaj bardzo dużo ilustracji, które są przekonujące i myślę, że z pewnością one spotkają się z zainteresowaniem. No i może na koniec podcast naszych zaprzyjaźnionych podcasterów. Ostatnia odsłona była poświęcona świadkom i wykorzystaniu świadków wydarzeń na lekcjach historii. Temat bardzo ciekawy i to, co mnie zainteresowało podczas tej rozmowy, to właśnie dylematy przed, albo z którymi dzielili się tutaj koledzy. No i miałem takie wrażenie, że trochę nie mieli pomysłu na tych świadków wydarzeń. To znaczy zwracali uwagę, że często byli konfrontowani z sytuacjami takimi, że taki świadek wydarzeń powielał to, co było w podręczniku, że nie mówi nic od siebie i tak dalej. Jeszcze inny zwracał uwagę, że mówił do uczniów takie rzeczy, które bardzo różniły się od tego, co znajdował uczeń w podręczniku. Wywoływało to różnego rodzaju zaskoczenie, irytacje, dodatkowe pytania i tak dalej, albo padały też, albo byli świadkami takich też zdarzeń, gdzie to mi się ten przykład bardzo spodobał, gdzie była lekcja dotycząca Powstania Warszawskiego, zaproszono jednego z żyjących świadków wydarzeń. No i ponieważ był to taki okres przed świętami Bożego Narodzenia, więc jeden z uczniów wstał i zapytał się, no a jak wyglądały święta Bożego Narodzenia?
No, więc, w czasie powstania.
Tak, więc wywołało to ogromną konsternację chyba nie tylko w nauczycieli, ale też i chyba samego świadka wydarzeń. Z drugiej strony ja nie dziwię się, że być może po tego rodzaju pytaniach rezygnują oni z dzielenia się swoimi jakimiś tam przeżyciami, tylko wolą jednak na swój sposób przeprowadzić jakąś lekcję historii, żeby po prostu tym młodym ludziom to przybliżyć. Natomiast, wiesz, zabrakło mi jednej rzeczy, jeżeli jeżeli mogę tutaj powiedzieć trochę tak też naturalnie, jak zawsze zachęcając do wysłuchania tego bardzo ciekawego materiału, że zapraszanie świadków wydarzeń dla mnie przynajmniej to jest też możliwość opowiedzenia czegoś, czego nie ma w podręcznikach, na przykład z punktu widzenia historii lokalnej, regionalnej. Bo przecież sami doskonale wiemy, że podręcznik może tylko zrobić albo przedstawić pewien zakres materiału, niekoniecznie związany na przykład z miejscem, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, gdzie się uczymy. Natomiast zaproszenie takiego świadka wydarzeń jest kapitalnym wypełnieniem luki, a przede wszystkim zachęcenia młodych ludzi do tego, żeby na przykład pytać swoich rodziców, dziadków o właśnie pewne wydarzenia, które wykraczają poza ten materiał podręcznikowy, co wcale nie oznacza, że praca ze świadkiem wydarzeń wcale nie jest pracą łatwą i tutaj całkowicie się zgadzam i na tym chciałbym zakończyć z uczestnikami w tej dyskusji, że no, do każdej tej rozmowy trzeba się po prostu przygotować i przygotować zarówno się, jak i w uczniów, ale nawet i świadka, zwracając mu uwagę, do kogo będzie po prostu mówić i jaki jest stan wiedzy osób, z którymi będzie się spotykać. Więc bardzo ciekawy odcinek. Cieszę się, że tutaj koledzy podjęli go, bo myślę, że nie są to tylko ich dylematy, ale także dylematy innych nauczycieli, którzy właśnie zastanawiają się, czy zaprosić takiego świadka wydarzeń, czy też po prostu nie.
Dzwonimy.
Kolego, ty zagajasz teraz.
Tak, zagajam, bo bardzo ładnie nam się wpasowuje nasz dzisiejszy temat.
Tak pomyślałem, słuchaj.
Do problemu, który przedstawiłeś.
Wybierając lektury.
Na bazie ostatniego odcinka Podcasterixa, bo akurat przygotowując jakiś ułamek swoich badań, miałem okazję wrócić do dzieła Pierre'a Nory, czy pod redakcją Pierre'a Nory, dotyczącym miejsc pamięci Francji. Przypomnijmy, że miejsca pamięci to nie chodzi tutaj o pomniki, czy
tylko materialne.
Tak, materialne jakieś wskazania.
Ale od razu powiem, wejdę koledze w słowo. Tak, proszę Państwa, ponieważ ja znam kolegę i już nie raz rozmawialiśmy. On jest przeciwny temu, że mówić o historii drugiego stopnia, a to jest przykład.
Nie, jest żadna, nie ma żadnej historii drugiego stopnia.
No właśnie,
ale nie będę się narażał, bo zaraz dostanę za rechot jakieś uwagi, ale proszę Państwa, tutaj chodzi mi tylko o to, że te miejsca pamięci to są szczególne punkty w tożsamości, w kulturze. Mogą to być oczywiście kwestie materialne, ale raczej chodzi tutaj o pewne abstrakcyjne wyobrażenia, które służą za takie punkty krystalizacji tożsamości, jakiejś tożsamości. Może to być tożsamość narodowa, tak jak ją, bo na tym skupił się akurat Nora, ale może to być tożsamość regionalna, zawodowa, czy jakakolwiek inna. I wśród różnych wyznaczników takich pojęć, które miały krystalizować pewne wartości i pojęcia francuskości, wskazano między innymi katedrę. Katedrę gotycką, ten charakterystyczny dla północnej części Francji, zwłaszcza budynek, nam być może najlepiej widzimy go przez pryzmat katedry Notre Dame w Paryżu, ale to oczywiście jest i Amiens, i Beauvais, i wiele innych, w Reims, w Chartres, wiele innych miejscowości. Zwracano uwagę przy tym, że wskutek specyficznej reinterpretacji XIX wieku te katedry stały się symbolem takiego bardziej konserwatywnego spojrzenia na to, czym jest tożsamość francuska, kwestie religii, władzy królewskiej, długiego trwania tej idei wyjątkowości Francji, którą utożsamiano właśnie z przepięknymi budowlami gotyckimi tychże katedr. I ja czytając to zacząłem się zastanawiać, czy możemy wskazać właśnie jako miejsce pamięci jakiś taki specyficzny budynek, typ budynku w kulturze Polski. Bo wiesz, jeszcze, ja wiem, 20-30 lat temu nie miałbym problemu, powiedziałbym Dworek Szlachecki. Dworek Szlachecki, który w latach 90. zwłaszcza jakoś tak silnie oddziaływał na wyobraźnię Polaków, że większość domków jednorodzinnych uzyskiwała takie jakieś portale z krużgankami, no nawet portykami jakimiś takim, wiesz, te wszystkie kolumny, które podpierały takie te panoniki jakieś Te ganki jakieś sztucznie majone, przylepiane do tych nowoczesnych budynków. No, wyglądało to bardzo folklorystycznie i wydawać by się mogło, że właśnie było odbiciem tej fascynacji kulturą szlachecką, ale mam wrażenie, że gdzieś od połowy pierwszej dekady XXI wieku to zaczęło ginąć. Raczej zaczęły się pojawiać próby modernizacji, jakieś nowe bryły, coś oswajano. Gdzieś te ganeczki oczywiście dalej pozostawały, ale ja nie mam takiego wrażenia, że w tej dzisiejszej wyobraźni z Polską dalej utożsamia się właśnie dworek szlachecki, ten ogródek, gdzie sobie Zosia biega, a pan Tadeusz gdzieś tam przez okno zagląda. A jeśli nie dworek w takim razie, no bo rozumiem, że gdzieś jest to wynik przemian też w spojrzeniu na historię. No, na pewno ostatnio ta historia ludowa jest elementem tych przemian. Ta fascynacja losem warstw, grup społecznych nieuprzywilejowanych wyrasta między innymi z kontestowania tego sięgającego chyba już lat przedwojennych, przed II wojną światową, fascynacji romantycznej szlachtą, szlacheckością, sarmackością jako uosobieniem polskiej kultury narodowej. Więc zmiana jest głębsza, tylko w którym kierunku ona zmierza? Czy mamy coś takiego w tej chwili, co już nie jest tym dworkiem szlacheckim, a co może być takim uosobieniem w polskiej kulturze miejsca pamięci, szczególnego miejsca pamięci współczesnej kultury polskiej?
To znaczy, wiesz, ja myślę, że tutaj podjąłeś faktycznie bardzo ciekawy temat, bo przygotowując się do tego odcinka, zacząłem tak też zastanawiać się, czy w ogóle ukazały się odpowiedniki polskie dzieła Nory, bo w takich kategoriach można to rozpatrywać. I faktycznie, nie wiem, czy przypominasz sobie, przed wielu laty jeden z już nieżyjących pracowników naszego uniwersytetu, Stefan Bednarek, był współredaktorem takiego tomu poświęconego polskim miejscom pamięci, dzieje to posu wolności.
Tak.
Więc tam faktycznie znalazły się różnego rodzaju obiekty, ale także i postacie i tak dalej, i tak dalej. Więc było to takie bardzo świadome nawiązanie do tego dzieła Nory. Ale ukazał się pierwszy tom i na tym się skończyło. Więc to też jest zastanawiające, dlaczego z jakichś powodów, a na pewno nie była tym powodem śmierć kolegi, dlaczego po prostu nie kontynuowano tego dzieła. I teraz wracając do twojego pytania, ja myślę, że tutaj można zwrócić uwagę na miejsca pamięci, antymiejsca pamięci. Ponieważ zwróć uwagę, że to budownictwo dworkowe dalej w naszym jakimś takim pejzażu krajowym funkcjonuje. Tylko, że jest to zaprzeczenie tego, czym był taki dworek. Raz, że postawienie takiego dworka, tak, też takiego budynku, no, było zawsze związane z jakimś otoczeniem. Były te podjazdy i tak dalej, były jakieś tam parki. Zwróć uwagę teraz, kiedy przejdziesz się po pierwszym lepszym osiedlu, to jest nieważne, czy to będzie pod Wrocławiem, czy gdzie indziej, to masz wciśnięte tego rodzaju w pseudodworki, bo faktycznie takie też są, które nawiązują niejako, przynajmniej wyglądem do tych dworków, ale nijak się mają do tego, czym i jaką funkcję pełni taki dworek, także kulturotwórczej w roli dworków w przeszłości. Więc nazwałbym to raczej takim antymiejscem pamięci, bo raczej trudno budować wokół tego. To jest raczej, bym powiedział, jakieś wspomnienie, jakiś odprysk, ale nijak się to ma do tworzenia jakiejś funkcji czy jakiegoś symbolu. Natomiast tak się zastanawiałem też, kiedy mówiłeś, czy na przykład te nasze potworki, które powstawały po roku 89, czyli te takie nowobogackie, różnego rodzaju wille z tymi...
Gargamele.
Tak, właśnie z tymi, wiesz, różnymi lwami, nielwami, ptakami.
Wieżyczkami.
Wieżyczkami, no, więc ja nie wiem, czy to nie jest, słuchaj, jakiś taki przejaw naszej odpowiedzi na to taką siermiężność może okresu komunistycznego, by następnie znaleźć ujście w takim niekonwencjonalnym podejściu do miejsca zamieszkania, ale zwróć uwagę, w miejsca zamieszkania nie wielu osób, tylko jednej osoby, czy też jednej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Tak więc może w takim Gargamelu przewrotnie moglibyśmy się doszukiwać właśnie tego, co ty szukasz na przykładzie dworka, no bo to tak najszybciej by przychodziło mi do głowy, chociaż też to bym potraktował raczej w kategoriach takiego antymiejsca pamięci, no bo to trudno. Nawet dzisiaj przecież w końcu też jeżdżąc przez Polskę trafiasz na obrzeżach różnych miast właśnie tego typu rozwiązania. No i ja z lubością fotografuję. No. Jest to na prawie panoramy, więc nie zaglądam nikomu za płot, tylko to robię przed płotem. Ale wiesz, ale faktem jest, że znajdziesz do dzisiaj także takie miejsca. No i naturalnie zastanawiasz się, znaczy... Za każdym razem, muszę ci powiedzieć, mam taką chęć zadzwonić i zapytać, jak się mieszka w takim domu, ale jakoś tak nigdy nie. O właśnie, żeby nie rechotać się. No. Tak, wiesz, ale tu, wiesz, myślę, że nie znajdziesz takiego jednego budynku, który by się w jakiś sposób już na tyle utrwalił, co do formy, co do znaczenia. Może to jest jeszcze zbyt krótki czas, który minął, bo zwróć uwagę, że w przypadku Nory mamy do czynienia z narodowymi miejscami pamięci, takie, które przez stulecia wręcz odbiły się na tej tożsamości francuskiej. Stąd też ta katedra i znaczenie katedry. No, gdybyśmy powiedzieli o Kościele Mariackim na przykład, o kolumnie Zygmunta, Powstaniu Warszawskim, wiesz, o tego rodzaju obrazach, które moglibyśmy zaliczyć też w rozumieniu Nory do miejsc pamięci, czy właśnie nie byłyby to te elementy?
Absolutnie, tylko zwróć uwagę na różnicę, że tam mamy do czynienia nie z katedrą Notre Dame w Paryżu, ale z katedrą jako pewną klasą,
tak,
nie?
Tak.
Czyli mamy w bardzo scentralizowanym państwie, które jest naprawdę i też kulturowo bardzo scentralizowane.
Uniwersalne jakieś przesłania. Mhm.
Ale mamy to wszystko rozproszone, to znaczy, że mamy do czynienia z funkcjonowaniem kultury, która nie jest elitarno-centralistyczna, to nie jest Paryż i gdzieś tam reszta, tylko mamy tu Francję mniej lub bardziej objętą w całości, bo choć te katedry skupiają się na północy, Ville-de-France, to przecież są i na południu i też można je tam zahaczyć. Natomiast w Polsce ja mam problem właśnie z poszukiwaniem tego typu niecentralistycznej wizji miejsc pamięci, bo absolutnie się z tobą zgadzam, że możemy Wawel wskazać.
Ale oczywiście, to są konkretne miejsca.
Tak, to są konkretne miejsca.
Chociaż mają różne znaczenia.
Tak. Ale ten dworek był dla mnie takim chyba w zasadzie jedynym, który mógłbym wskazać jako coś takiego, tych tęsknot polskich utajonych wyrazem, że każdy chce być takim swobodnym szlachcicem.
No dobrze,
szlachcicem.
A powiedz mi, a chata chłopska?
No a jest rzeczywiście, ile, czy wiesz, bo to patrzymy dzisiaj na ten rozwój tej historii ludowej, czyli tych próby powrotu do ludowych korzeni większości z nas, nie? Pomijając wszystkie idealizowania i polityczne konteksty tego zjawiska, ja nie widzę za bardzo chęci chodzenia w zgrzebnych ubraniach i prostych...
Poza pewnymi modami.
Tak, ale zobacz, że one właśnie nie występują tak naprawdę. No, no sorry, ale ile widziałeś osób, które byłyby ubrane w coś przypominające sukmanę? Chłopską.
No, nie widziałem, poza jakimiś festynami.
No poza festynami, nie? Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli nawet na architekturę, no to można by powiedzieć, że być może jakimś nawiązaniem byłyby te budynki w typie tak zwanej stodoły, ale to jest znowu
no dobrze, a
coś zupełnie
w takim
innego.
Razie, czy to nie jest związane też z tym, że no, byliśmy jednak takim państwem, które przesuwano z jednej strony na drugą. Byliśmy bardzo zróżnicowani, nie byliśmy jakimś takim monolitem, który mógłby stworzyć sobie te różne podejścia do właśnie miejsc pamięci i je w jakiś sposób zuniwersalizować, bo przecież jeżeli porównamy regiony, to może w skali regionu moglibyśmy wskazać jakieś dominanty. Myślę, że na wschodzie Polski łatwiej byłoby nam to zrobić, ale też i na zachodzie przecież bez problemów moglibyśmy chyba to wskazać. Ale to byłoby wtedy to pytanie i chyba pytanie też Nory, czy byłaby to nadal nasza historia?
No właśnie.
No i to jest ten dylemat, przed którym chyba tutaj stoimy. Tak. Dlatego może mamy ten problem ze znalezieniem tych elementów takich łączących, wspólnych.
No to jest pytanie właśnie o różnicę między tymi kulturami, które rozwijały się w miarę linearnie i kulturą polską, która jest kulturą zrywów, przerw, nieciągłości, bardzo zregionalizowaną, a z drugiej strony poddaną presji takiej centralizacji, zwłaszcza po 1945 roku, ale i po stworzeniu II Rzeczpospolitej. Więc ja tu w pełni się z tobą zgadzam, że właśnie te nieciągłości powodują, że trudno jest wskazać takie trwałe miejsce pamięci. Ja jestem ciekawy...
Bo przydrożna kapliczka, słuchaj.
O, na przykład, ale czy na Zachodzie już tak jest? Tu nas na Śląsku na przykład.
No masz, na Śląsku masz.
No masz, ale właśnie pytanie, czy to funkcjonuje w
tak funkcjonuje, zobacz, bo nawet co jest ciekawe, to chyba nieraz o tym wspominaliśmy, w kontekście na przykład zajmowania się pomnikami poległych podczas wojen. Tu myśleliśmy przede wszystkim podczas I wojny światowej, że zamieniano po II wojnie światowej, nie chcąc zniszczyć, na kapliczkę.
Tak, na kapliczkę.
Czyli był to taki element tożsamościowy. Na przykład jedna z miejscowości niedaleko w mojej wsi Miłoszyc w Dziuplinie masz pomnik, który wypisz, wymaluj, pomnik z I wojny światowej, który z kolei został zamieniony na kapliczkę i jest poświęcony pierwszym mieszkańcom tej wsi, polskim, którzy do tej wsi przybyli. Więc jest to miejsce, wokół którego społeczność nadal się gromadzi i o który dba i tak dalej, i tak dalej. Więc może wokół kapliczek, wiesz, które... No, są jakimś takim elementem też ponadnarodowym w tym sensie, związanym z religią, i jako punkt odniesienia, i to już niezależnie od regionu, w którym przebywamy, to ta kapliczka odgrywa w taką rolę.
To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo mamy więcej takich przykładów, nawet u mnie na mojej Klecinie mamy ten przykład zastąpienia takiego ołtarza ojczyzny, który był stworzony po zakończeniu I wojny światowej, duży skwer. Po II wojnie światowej oczywiście zostawiono postument, zrzucono sam pomnik, zastąpiono go właśnie kapliczką Marii Panny. Tyle tylko, że ona już nie budzi żadnych emocji. To znaczy budziła jeszcze w latach 90., kiedy postawiono tak zwane dęby katyńskie i rzeczywiście tam dodano do każdego drzewka jakąś osobę, która miała symbolizować. Ale dzisiaj wydaje mi się to kompletnie przeźroczyste. To znaczy młodzi ludzie i nawet w moim wieku przechodzą obok tego bez żadnych emocji. I ja bym tu się w pełni z tobą zgodził, że dla okresu tego 45, powiedzmy 90, może nawet 2000, ta kapliczka jest świetnym przykładem takiego
Warszawa,
miejsca pamięci.
Warszawa na przykład, tak. Też jako inny tak. Przykład.
Ale XXI wiek pokazuje nam zmianę. To znaczy z jednej strony, tak jak mówiłem o tym dworku, który gdzieś tam tkwi, ale jednak przestaje już być tak oczywistym miejscem pamięci, to te kapliczki dalej są, one funkcjonują.
Ale tu masz proces sekularyzacji.
Trochę tak, nie?
Lub też masz ciekawy proces, na przykład, który z kolei widziałem niedaleko Nowej Rudy, gdzie poprzez na nowo określenie granic działek, krzyże lub też kapliczki przydrożne nagle się znajdowały w pośrodku pola, już nie wzdłuż dróg, które kiedyś zachęcały do tego, żeby przystanąć, pomodlić się i tak dalej, tylko po prostu poprzez zmianę właściciela zmieniono też przebieg tych dróżek i tak dalej. Nagle ni stąd, ni zowąd takie właśnie krzyże przydrożne, czy też kapliczki przydrożne się pojawiają.
Czyli
zmienia się funkcja.
Zmienia się funkcja, ale też chyba jesteśmy świadkami zmiany, głębszej zmiany kulturowej. Ja sam jestem ciekawy, co ona nam przyniesie. Może nasi słuchacze będą mieli jakieś propozycje też, jakie nowe miejsca pamięci tego typu architektoniczne można by wskazać dla XXI wieku, kiedy kultura polska się zmienia, ale generalnie samo spojrzenie na te miejsca pamięci to jest świetny przykład obserwacji różnic kulturowych i przemian, jakim kultura zachodzi. Więc serdecznie zachęcamy do tego typu działalności.
I my się nadal uśmiechamy.
Cały czas.
W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też jak kto woli, kropkę nad i.
No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek waszych dyskusji. Mam nadzieję, że was zaciekawiliśmy.
Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak już nie wiem.
Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
No może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.
Dwóch historyków?
Jeden mikrofon.
Jeden mikrofon?
Dwóch historyków.
Dziękujemy.
Dziękujemy.